Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie trochę. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno, ale widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto Słowo Pańskie. Ewangelia opowiada o powrocie rozesłanych przez Jezusa uczniów. Posłał ich po dwóch, aby głosili dobrą wiadomość, Ewangelię, i wyposażył ich w pełnomocnictwo, aby uwalniali ludzi od demonów zła. Teraz wracają do Niego, gromadzą się przy Nim i opowiadają o tym, co zdziałali i czego nauczali. Od Jezusa wyszli posłani przez Niego, w Jego imię, wyposażeni w Jego pełnomocnictwo, a teraz wracają do Niego. Jezus jest dla nich początkiem ich misji ku ludziom w potrzebie i Jezus jest także miejscem, gdzie mogą odpocząć, opowiedzieć o owocach ich działania. Jezus jest centralnym punktem ich całego życia, ich oparciem, punktem wyjścia i punktem dojścia. To paradygmat, wzorzec nie tylko apostołów w Ewangelii, ale każdego ucznia Jezusa, każdego, kto uwierzy, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, namaszczonym przez Boga, tym, który uwalnia ludzi ze wszelkich zniewoleń, uzdrawia ich w duchu i w ciele. W sytuacji, gdy uczniowie powrócili z wypełnianej misji, Jezus każe im odpocząć, pozostawić te rzesze ludzi i płynąć łodzią na odosobnione miejsce, na drugi brzeg jeziora, aby trochę odpocząć. To mały szabat, mówiąc językiem objawienia biblijnego Starego Przymierza. Mały szabat przy Jezusie i u Jezusa, odpoczynek. To chwilowe odosobnienie, oddalenie się od ludzi nie oznacza ich porzucenia, porzucenia ich w ich potrzebach, ale ma na celu powrót do jeszcze intensywniejszej misji prawdy poprzez głoszenie Ewangelii i dobra poprzez czyny mocy, cuda na rzecz ludzi potrzebujących uwolnienia, uzdrowienia. Uczniowie Jezusa mają z Nim odpoczywać i przy Nim On się o nich zatroszczył, a oni mają się zatroszczyć o ludzi, kiedy przy Nim odpoczną, napełnią się znowu mocą. To wzorzec dla nas wszystkich, dla wszystkich wierzących. Mamy wychodzić od Jezusa i w Jego imię ku ludziom i mamy wracać do Jezusa, aby Mu opowiedzieć o tym, co się działo, jak w Jego imieniu dokonywały się cuda, czyny wyzwolenia, odnowienia życia ludzi. Jak ludzie zmieniali się i zmieniało się ich życie pod wpływem działania mocy Boga przez tych, którzy Jezusowi zawierzyli, że mogą w Jego imieniu dokonywać tego, czego inni nie mogą, ani oni sami z siebie, ku chwale Boga i ku dobru ludzi. Wychodzą od Jezusa, by być błogosławieństwem dla ludzi w ich potrzebach, cierpieniach, niemocach i wracają do Jezusa z tą wiadomością, że wypełnili swoją misję i jak Bóg działał przez nich, jak się spełniali, będąc w drodze ku ludziom w potrzebie, a o nich tu zatroszczy się Bóg, Jezus, który każe im odpocząć przy sobie i z nimi, będzie również o nich się troszczyć. Gdy oni zatroszczą się o ludzi, to starodawny motyw objawienia biblijnego Starego Przymierza, to prorocy tak właśnie uczyli się od Boga, który im się objawiał, że mają mówić to, co im każe, wykonać to, co im poleca i nie bać się wyjść na zewnątrz ku ludziom, nawet jeśli oni są nieprzyjaźni, wrogo nastawieni do nich, agresywni. Nie bać się o siebie. O nich zatroszczy się Bóg, o swoich posłańców, a Jego posłańcy, proroccy, mieli troszczyć się o wypełnienie tego, co im zleca, ku dobru ludzi, zarówno w słowie, jak i w czynie. I kolejny obraz dzisiejszej Ewangelii. Ludzie widzieli ich odpływających i wielu, zauważając to, zbiegło się pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Tak wielka była potrzeba, zawsze potrzeby ludzi i potrzeby ich oparcia się w swoich niemocach, zachwianiach, przewyższają możliwości posłańców Jezusa. Nie dają im nawet na chwilę odpocząć, bo nieustannie potrzebują oparcia i wsparcia w życiu. I uczniowie są zawsze w misji właściwie. To nie oznacza, że nie będą mieli chwili wytchnienia, ale to oznacza, że gdy odchodzą z Jezusem, aby na chwilę odpocząć, nie oznacza to odchodzenia od ludzi w potrzebie, którzy doświadczywszy oparcia w Bogu poprzez nich, poprzez ludzi Boga posyłanych przez Niego, nie chcą się tego pozbawiać. Tak bardzo są im potrzebni ludzie Boga, o których się opierając inni w swoich niemocach doświadczają mocy Boga, nie mocy człowieka. I dlatego tak niezwykli i niezwykle potrzebni są ci, którzy w wierze ufają Bogu i dają się Mu posyłać i wierzą, że ich spełnienie jest właśnie w tym, aby wypełnić to, co Jezus im nakazuje, czym ich posyła, aby uwierzyć, że Jezus się o nich zatroszczy i że znajdą i oni wsparcie w swoich niemocach. Kiedy nie odmówią wsparcia i oparcia się o siebie ludziom, którzy się chwieją. W finale dzisiejszej Ewangelii Jezus, wysiadając na drugim brzegu, zobaczył ten wielki tłum, który się zbiegł i nie chciał zostawić Jezusa i Jego uczniów ani na chwilę. Tak bardzo byli im potrzebni. I mówi Ewangelia, że Jezus zlitował się nad nimi, mimo że miało to być chwilowe choćby odpocznienie z uczniami, a jednak przerwane zostało przez ludzi w potrzebie. I zlitował się Jezus nad nimi, bo jak mówi Ewangelia, byli jak owce nie mające pasterza. To zdanie prowadzi nas przez objawienie biblijne do Tory Mojżesza, do Księgi Liczb, do wędrówki Izraela przez pustynię, z przestrzeni śmierci Egiptu do przestrzeni życia Ziemi Obiecanej. Bóg prowadzi ich poprzez Mojżesza, którego wybrał. I Mojżesz w Księdze Liczb, 27 rozdziale, 17 wersecie, prosi Boga o następcę po sobie. Kiedy już Mojżesza nie będzie, żeby znalazł Bóg kogoś, kto po nim przejmie tę misję prowadzenia, pasterzowania ludowi Izraelitów. I prosi Mojżesz wówczas Boga, aby lud Boga nie był podobny do owiec, które nie mają pasterza. To zdanie po raz pierwszy pada właśnie tam, w historii wyjścia z Egiptu na pustyni. Lud Boga, aby nie był podobny do owiec, które nie mają pasterza. Tym pasterzem jest sam Bóg, ale spełnia się Jego pasterska obecność i troska poprzez wybranych ludzi, których daje im jako pasterzy. Prorok Ezechiel kilka wieków później, w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, w najcięższym momencie doświadczenia historii ludu wybranego na wygnaniu babilońskim, kiedy była zburzona Jerozolima i świątynia, a oni nie wiedzieli, czy dalej jako lud będą istnieć pośród ludów świata, występuje w imieniu Boga z ostrą krytyką pasterzy Izraela. Dokonuje rachunku sumienia, historycznego rachunku, od początku aż do czasu wygnania babilońskiego. Rachunek sumienia obejmuje niewierności, grzechy, krzywdy, które się działy przez pokolenia w ziemi obiecanej. I szczególnym akcentem jest oskarżenie, które pada wówczas jako słowo Boga przez proroka Ezechiela do wygnańców o pasterzach, którzy paśli samych siebie. To zdanie i to oskarżenie objawia wszystko. Pasterz jest po to, żeby troszczyć się o życie powierzonych mu ludzi. Właśnie obraz pasterza jest obrazem władzy w Izraelu, biblijnym. Każdy, kto ma jakąkolwiek władzę, poprzez misję, która mu jest zlecona, odpowiedzialności za innych, mają wykonywać jako pasterz, czyli troszczę o życie powierzonych mu ludzi, a nie dając im odczuć swoją władzę i wykorzystując życie ludzi dla własnych celów. To wypaczenie władzy. Jedynym pasterzem Izraela jest sam Bóg, a ludzie, którym Bóg daje jakąkolwiek zwierzchniość, władzę pośród swojego ludu, mają go reprezentować pastersko. Oskarżenie, z którym Bóg występuje przez Ezechiela na wygnaniu babilońskim, że owce pozostały bez pasterzy i przez to ginęły i były rozpraszane aż do wygnania Babilonu, jest jednocześnie zapowiedzią, że od tego momentu Bóg sam zacznie troszczyć się o swój lud. To On sam będzie znowu pasterzem Izraela. I podobnie jak jego sługa kiedyś Dawid, tak i przyszły Dawid, zapowiadany, mesjańska postać, szczególnie wybranego i namaszczonego człowieka. W księdze Ezechiela w 34 rozdziale będzie tym, który naprawdę troszczyć się będzie o życie ludzi jako pasterz w imieniu Boga. To zapowiedź Mesjasza, pasterza. A Ewangelia, nawiązując do tego zdania o pasterzach, zarówno prośby Mojżesza, aby lud Boga nie był podobny do owiec, które nie mają pasterza, jak i do słów Ezechiela w 34 rozdziale o pasterzach, którzy zawiedli, i o pasterzu jedynym, który będzie objawiony przez Boga w czasie ostatecznym, daje nadzieję i pokazuje, że w Jezusie właśnie spełnia się zapowiedź tego boskiego, Dawidowego pasterza Izraela z księgi Ezechiela. W Starym Przymierzu obietnica Boga jako pasterza Izraela jest ściśle powiązana z oczekiwaniem, że da On swojemu ludowi pokarm, że nakarmi nie tylko fizyczny głód, ale duchowy, głód życia. To prawdziwy pasterz, który troszczy się o życie i karmi ludzi, nasyca ich wszędzie tam, gdzie odczuwają głód, zwłaszcza głód duchowy, głód miłości. Te motywy objawiły się już konkretnie w historii wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu wcześniej oraz w ich karmieniu na pustyni przez Boga manną. A teraz w Ewangelii znowu pojawia się to połączenie, zapowiedź pasterza i nakarmienie ludu, bo właśnie w Ewangelii w następujących scenach jest opowiadanie o cudownym rozmnożeniu chleba przez Jezusa i nakarmieniu ludzi. Pasterz pokazuje swoją boską moc i prawdziwość przez karmienie ludzi ich głodu. Tak rozumiał tę historię wcześniejszą z Egiptu prorok Ozeasz w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy w 13 rozdziale mówił o Bogu, który karmi swój lud jako pasterz. I podobnie psalm 23, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To jeden z najbardziej przejmujących psalmów tęsknoty
za kimś, kto zatroszczy się o nasze życie. Tym psalmem modlą się później całe pokolenia, aż do dziś. Bóg jest przedstawiony w nim jako pasterz każdego, kto potrzebuje troski o siebie i nie może sam o siebie się zatroszczyć. Potrzeba, aby Bóg zatroszczył się przez swoich wysłańców. To nasze codzienne doświadczenie. Nie możemy liczyć ani na siebie ostatecznie, że jesteśmy w stanie zatroszczyć się o własne życie, zarówno w ciele, jak i w duchu szczególnie, ani liczyć na to, że ostatecznie zatroszczą się o nas inni skutecznie. Zatroszczą się, jeśli Bóg przyśle swoich posłańców i wtedy oni będą mieli nie własną moc, ale moc Boga. I również my, gdy prosimy Boga w swoich potrzebach, gdy się chwiejemy, gdy jesteśmy głodni życia, bo wycieka z nas poprzez wszelkiego rodzaju doświadczenia cierpienia, wówczas objawia się Bóg, gdy Mu zawierzymy siebie jako nasz pasterz. I my możemy tak się modlić, jak modlił się psalmista w psalmie 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. O ile teksty Ezechiela kierują nasz wzrok ku przyszłości, o tyle teksty księdze Ozeasza w 13. rozdziale i psalmie 23. spoglądają na świadectwa przeszłości, że Bóg się objawiał jako pasterz w życiu innych ludzi i w psalmie 23 w życiu tego, kto się tak wówczas modlił. I możemy zaufać temu doświadczeniu, że i my możemy się tak zwrócić ku Bogu i ku przyszłości, wiedząc, że jesteśmy prowadzeni i że będziemy kierowani głosem Boga, pasterskim głosem, jeśli tylko będziemy prosić Boga o Jego kierowanie, żeby był naszym pasterzem. W tekście Ezechiela z 34 rozdziału historia ludu Boga jest widziana i rozumiana w obrazie owiec porzuconych przez pasterzy. Kiedy mamy doświadczenie porzucenia przez ludzi, zwłaszcza kiedy doświadczamy niemocy, potrzebujemy oparcia i nagle rozglądamy się wokół i ludzie, na których mogliśmy do tej pory liczyć, dziwnie poznikali. Co nam pozostaje? Wówczas pozostaje tylko Bóg i aż Bóg. I prośba do Niego, aby nas prowadził. On przysyła wówczas swoich ludzi. Nie tych, na których liczyliśmy często, nie tych, których znamy, którzy powinni być oparciem dla nas, ale przysyła ludzi, którzy naprawdę są oparciem dla nas, bo są zakorzenieni w Bogu i pozwalają Mu się posyłać, tak jak apostołowie tej Ewangelii. I Bóg naprawdę da doświadczyć, że jest oparciem. I konkretnym wyrazem tego oparcia są nagle ludzie, którzy pojawiają się znikąd w naszym rozumieniu, a jednak pojawiają się z Boga. Nieplanowani, nieoczekiwani. To cuda, które dzieją się na naszych oczach. Cuda pasterskiej wspólnoty, bo tym jest wspólnota wiary. Tym jest biblijny Izrael i tym jest Kościół, Kościół Jezusa. To znaczy wspólnota, nie instytucja, nie urządzenia i przemyślenia instytucjonalne i strategie, ale żywi ludzie, którzy patrzą na siebie nawzajem pasterskimi oczami Boga. W niektórych nurtach religijnych judaizmu w czasach Jezusa te wyobrażenia Boga pasterza nabierały jeszcze dynamiki eschatologicznej, to znaczy ostatecznego czasu zbawienia. I w tekstach ówczesnego czasu, w epoce Jezusa, w ziemi obiecanej, w tekstach nauczania rabinów pojawiają się oczekiwania, że Mesjasz, podobnie jak kiedyś Mojżesz, sprowadzi pokarm z nieba. Cud manny ma być znakiem rozpoznawczym Mesjasza, czyli cud pokarmu. I tak możemy zrozumieć bardziej Ewangelia i następującą po dzisiejszej scenę rozmnożenia chleba. Jezus jest tam przedstawiany jako prawdziwy Mesjasz i pasterz Izraela, jako nowy Mojżesz, właśnie przez to, że karmi swój lud. zaspokaja jego głód. I nie tylko głód ciała, ale przede wszystkim głód ducha, to znaczy głód miłości. Jakie znaczenie ma to w naszym życiu codziennym? I dla nas, i dla ludzi, którzy nas spotykają i których my spotykamy. Zapytajmy o to Boga, co chce w nas i przez nas stworzyć i wykonać jako pasterz ludzi. A doświadczymy sensu i spełnienia się własnego życia. Dzień po dniu i godzina po godzinie.